Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie, a tutaj mówi Remigiusz Knapik i to nie jest dla Państwa zaskoczeniem, ponieważ na początku zawsze mówi Remigiusz Knapik. To jest audycja 80, ze studia 80, prosto lecąca. I to jest tak naprawdę druga próba i drugie podejście do nagrania tej audycji, ponieważ na początku chcieliśmy tutaj z naszym gościem nagrać tą audycję przez nowoczesne urządzenie, które się nazywa Skype. Natomiast jakość dźwięku była tak tragiczna, że jednak ja bym nie mógł z czystym sumieniem przekazać tą audycję i te wszystkie dźwięki do Państwa uszu. Zaczęliśmy się zastanawiać, co by tutaj zrobić. I przyszedł nam z pomocą nasz pan wspaniały realizator, pan Władysław Nikt. I pan Władysław Nikt powiedział tak, że o, tutaj nagrywacie. Ja mówię, tak, nagrywamy, no ale jest taka jakość, jaka jest. Łącza internetowe niestety nie nadążają za tymi wszystkimi interesującymi informacjami, które się w tej audycji pojawiły. I się zastanawiam, czy no jest sens pokazywania tej konwersacji komukolwiek. A pan Nick powiedział, dobra, dobra, zaraz chłopaki, moment, ja mam tutaj rozwiązanie. I wyciągnął pan Nikt tutaj, proszę ja was, światłowody i powiedział, że to są światłowody z korporacji 80 wyprodukowane prosto i celowo, specjalnie dla studia 80. I właśnie w tej chwili używamy tych oto magicznych światłowodów z korporacji 80 wyprodukowanych dla studia 80 i miejmy nadzieję, że jakość tej audycji będzie o niebo lepsza niż jakość, która była ostatnio. Zawsze jest tak, że technologia płata nam różnego rodzaju figle. Niestety to jest tak, że wszystko jest uzależnione od głupich, martwych maszyn, które no może nie są aż tak awaryjne, ale mają swoje humory. Szanowni Państwo, dzisiejsza audycja oczywiście mogę powiedzieć, że jest jak zwykle wyjątkowa, ale no mamy tutaj taki temat, który namieszał trochę w życiu pewnych sceptyków. Będziemy rozmawiać o doświadczeniach, które mogą totalnie zmienić nasze położenie, totalnie zmienić nasze przekonania i nasze poglądy, jak i całościowo po prostu światopogląd. Dzisiejszy mój gość, Łukasz Szałecki, jakiś czas temu, nie było to tak bardzo dawno, założył swój własny kanał na YouTubie i tym samym swoją własną telewizję, która się nazywa Polish Paranormal TV. Jak już sama nazwa wskazuje, jest to kanał, który dotyczy zjawisk paranormalnych. Natomiast czym się ten kanał różni od innych serii tego typu? No mianowicie tym, że autor jest na tyle odważny i na tyle śmiały, że bada pewne zjawiska samodzielnie, co jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj mamy dostęp do pewnych doświadczeń i bardzo rzetelną relację z tego, co się naprawdę działo w oku, kiedy taka sesja nastąpiła. Łukaszu, jakbyś na początku mógł i gdybyś mógł oczywiście powiedzieć, co cię skłoniło do pójścia akurat w stronę zjawisk nadprzyrodzonych? Zadaję to pytanie głównie dlatego, że dzisiejsza tak zwana nauka podchodzi do pewnych zagadnień bardzo materialistycznie i no, zabrakło gdzieś tam, powiedzmy, miejsca na coś, co wykracza poza sferę materii. I powiedz mi, czy można być człowiekiem, który myśli racjonalnie i który myśli logicznie, i jednocześnie akceptować to, że materia nie jest wszystkim, co postrzegamy. I że może się zdarzyć tak, że pewne doświadczenia mogą się oczywiście wymknąć naszemu tutaj intelektowi. Jak to było u ciebie i dlaczego akurat taki kierunek?
Witam serdecznie, Remiku. Witam szanownych słuchaczy. Odpowiadając na Twoje pytanie, ja ogólnie jestem, zawsze byłem ciekawy świata, tak jak jest tutaj wokół nas. Byłem ciekaw, skąd to wszystko pochodzi, jaka jest geneza rzeczywistości. I czy tutaj można być racjonalnym człowiekiem, a zarazem badać takiego typu zjawiska, jak zjawiska paranormalne. Oczywiście, że można. Ja z wykształcenia jestem inżynierem, inżynierem energetyki. Kończyłem Politechnikę Wrocławską. Z zawodu jestem korepetytorem z zakresu przedmiotów ścisłych, także racjonalizm, jeżeli tak do tego podejdziemy, w moim życiu jest dosyć powszechny. No, jeżeli chodzi o zjawiska właśnie paranormalne, są one jakby takim, myślę, dopełnieniem tej tajemnicy rzeczywistości, która wypełnia nas, która jest wokół nas na co dzień, tak? Jak to się wszystko zaczęło? Głównie pewnego dnia, jakoś rok temu, półtora, zacząłem po prostu czytać o tego typu zjawiskach, jakieś artykuły. No i natknąłem się właśnie na urządzenie, tak, SB7 Spirit Box, o którym będziemy później jeszcze pewnie dyskutować, tak, o zasadzie działania. No i zakupiłem to urządzenie i postanowiłem przeprowadzić kilka sesji. Odpowiedzi, które uzyskiwałem, były dosyć ciekawe. No i postanowiłem relacjonować to, tak? Postanowiłem to nagrywać i podzielić się moimi doświadczeniami z bardziej szerszym tutaj gronem ludzi. No i najlepszym tego wyjściem było założenie kanału i po prostu nagrywanie tego, co udało mi się uchwycić, co udało mi się usłyszeć.
Ja tutaj od siebie mogę dodać do tego, co Łukasz powiedział, że być może pewne zjawiska już nie są tak częste i zmalało swojego rodzaju natężenie ich występowania w rzeczywistości. Natomiast jak możemy prześledzić w historii, są pewne zjawiska, które były już od wielu, wielu lat. Mówię tutaj o zjawiskach związanych ze spirytyzmem. W encyklopedii możemy poczytać, że wiara w istnienie duchów zalicza się do najstarszych wierzeń ludzkości. Najdawniejsze formy kultu religijnego do dziś opierają się na nawiązywaniu kontaktu z duchami zmarłych przodków i niekiedy zwierząt. Przekonanie, że duchy zmarłych są aktywnie obecne wśród żyjących, było rozpowszechnione w średniowieczu w Europie, chociaż zwalczane przez Kościół jako niezgodne z nauką chrześcijaństwo. W epoce renesansu motyw kontaktu z duchami zmarłych upowszechnił się w literaturze, na przykład w utworach Szekspira. Rozpowszechnienie protestantyzmu i następnie racjonalizmu spowodowało spadek zainteresowania tą tematyką. Oczywiście, jeżeli sobie iść dalej w tym kierunku, możemy dojść do sławietnych, tutaj sławnych sióstr Fox. I co ciekawe, siostry Kate i Margaret Fox mieszkały wraz z rodzicami w domu, o którym mówiono, że jest nawiedzony przez duchy. W marcu 1848 roku w domu nasiliły się dziwne stuki i przesuwania mebli przez niewidzialną siłę. 31 marca Kate zwróciła się do niewidzialnej istoty z prośbą o
porozumiewanie się z nią za pomocą ustalonego, wystukiwanego kodu. Stopniowo siostry Fox przy udziale sąsiadów opracowały precyzyjny system wystukiwania liter alfabetu. Dzięki temu dowiedziały się, że duch był za życia domokrążcą o nazwisku Charles B. Rosma, zamordowanym 5 lat wcześniej i pochowanym w piwnicy domu. W roku 1904 odkryto ludzki szkielet zamurowany w ścianie piwnicy, jednak w żadnych dokumentach nie znaleziono wzmianki o tym mężczyźnie.
Nie wiem, Łukasz, czy znasz tą historię, znaczy w tej chwili już ją znasz, nie wiem, czy ją znałeś wcześniej. Powiedz mi, czy twoja metoda nawiązywania kontaktu z... No tutaj, jeżeli powiem z duchami czy z duszami, to może to zabrzmieć dosyć zabawnie w dzisiejszych czasach. Powiedzmy, nawiązywania kontaktu z istotami nadprzyrodzonymi. Czy twoja metoda jest podobna do tej, którą używały siostry Fox? I w jaki sposób ty i jakie masz urządzenia i... Na jakiej zasadzie to urządzenie działa? O, może tak, bo wiemy, że masz urządzenie, znaczy wiemy, bo ja tutaj zdradziłem.
Jeżeli chodzi o urządzenia, jakich używam, to jest to dyktafon cyfrowy i SB7 Spirit Box. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, dyktafon cyfrowy wychwytuje tutaj dźwięki o niskiej częstotliwości, a dokładnie są to EVP, czyli z angielskiego skrót Electronic Voice Phenomena. Czyli uruchamiamy taki dyktafon w miejscu potencjalnie tutaj aktywnym i zadajemy pytania. Bo taka sesja trwa 2-3 minuty, potem odtwarzamy takie nagranie i w niektórych przypadkach można tutaj usłyszeć odpowiedzi na zadane pytania, a bardziej tutaj odpowiedzi tutaj w postaci głosów ludzkich, tak? Jakiś tutaj tego typu. Jeżeli chodzi o właśnie dyktafony cyfrowe, tutaj odpowiedzi są jak najbardziej pożądane, tak? I są one też najrzadsze, gdyż jest to najczystsza forma komunikacji z daną tutaj istotą. A jeżeli chodzi o SB7 Spirit Box, działa to na zasadzie zmodyfikowanego radia. Czyli na przykład możemy sobie wyobrazić, że ustawiamy częstotliwość na 101,2 FM, tak? I to urządzenie, gdy je odpalamy, ma odpowiednią prędkość sweepowania, czyli tak zwanego przeskakiwania fal radiowych. Czyli zazwyczaj używa się 150 milisekund takiej częstotliwości i też takiej prędkości, tak, jeżeli chodzi o zmianę. I tutaj w ciągu sekundy to urządzenie zmienia na przykład właśnie stację, częstotliwość, tak, daną długość fali 101,2 FM, a na przykład 102,3 mniej więcej, to jest taka prędkość. Więc bardzo w ciągu sekundy przeskakujemy wiele tutaj stacji radiowych. No i tutaj niektórzy zarzucają, że można tutaj jakby natknąć się na potencjalne tutaj zakłócenia z stacji radiowych. Oczywiście, że można, tak? Ja tutaj tego nie wykluczam, ale są to zazwyczaj zakłócenia bardzo krótkie, których okres trwania jest bardzo krótki, więc są to pojedyncze dźwięki i przy takiej prędkości nie ma możliwości otrzymania konkretnego słowa, czy być może nawet dłuższego, czy zdania, tak? To już jest w ogóle wykluczone. Więc ogólnie trzeba tutaj odróżnić w przypadku działania urządzenia SB7 Spirit Box zakłócenia od potencjalnych odpowiedzi. Na moich materiałach najlepsze chyba odpowiedzi takie uzyskałem, będąc kręcąc odcinek w opuszczonym szpitalu w Legnicy, a dokładnie sesję przeprowadziliśmy na Strychu. No i rzeczywiście odpowiedzi były dosyć interesujące, ponieważ pytania zadawałem w języku rosyjskim, tak? Urządzenie, jeszcze powtórzę, nie ma mikrofonu, tak? Więc pytania zadajemy w powietrze teoretycznie, no tak, w powietrze zadajemy, więc nikt kompletnie nie ma dostępu, tak, do naszych pytań. No i odpowiedzi pojawiały się w języku rosyjskim, więc to też rzeczywiście było coś ciekawego, gdy podczas tej sesji nagle coś, nie wiem, to było bardzo dziwne, tak, co tam ogólnie się działo, atmosfera była bardzo przytłaczająca. Gdy zacząłem z tym urządzeniem udawać się w głąb Strychu, pojawił się wówczas polski głos, tak, mężczyzny, który powiedział: nie idź tu, tak? Było to jasne i rzeczywiście słyszalne przez nas wszystkich. A potem pojawił się głos mówiący Wehrmacht, co tutaj dla tych, którzy nie zaznajomili się jeszcze, nie oglądali odcinka, wspomnę tylko, że ten szpital, który właśnie badaliśmy, należał kiedyś tutaj do, stacjonował tutaj Wehrmacht, więc to też było dosyć ciekawe. I mieliśmy najprawdopodobniej do czynienia z wieloma bytami, tak, jak i Rosjan. Dlaczego jeszcze w ogóle w języku rosyjskim? Bo to potem był Legnica, tak? Legnica wiemy, że jako miasto była jakaś jaka nazwa, tak nazwana mała Moskwa i stacjonowały tam wojska radzieckie, tak? Więc tutaj spodziewaliśmy się głównie bardziej aktywności od strony właśnie takich istot czy żołnierzy rosyjskich. Była taka aktywność, ale też nie spodziewaliśmy się, że może tam być jeszcze bardziej istoty z dalszej tam przeszłości, tak? Dosyć to było ciekawe. No i tak jak mówię, urządzenie działa, dyktafon cyfrowy, bezpośrednio nagrywamy, tak? I otrzymujemy tutaj odpowiedzi, a SB7 Spirit Box działa na zasadzie wychwytywania potencjalnych odpowiedzi z częstotliwości fal radiowych. No i ta forma różni się od tych klasycznych, gdyż jest ona bardziej, można powiedzieć, w formie takiej elektronicznej, tak? Bardziej czułej. I uważam, że takie metody są bardziej profesjonalne, gdyż no, używamy tutaj jakiegoś konkretnego sprzętu, dokonujemy jakieś konkretne pomiary, tak? Więc tutaj do tego trzeba podchodzić typowo, też inżyniersko, tak? Że tak to ujmę i starać się tutaj wychwycić coś, co jest niewytłumaczalne.
No wiesz, trzeba mi się tutaj, no, może taka włączyć lampka, powiedzmy, sceptycyzmu, że to może być jakaś ściema, że to urządzenie może łapać, powiedzmy, jakieś fale pochodzące skądś tam i tak naprawdę to nie są żadne duchy, tylko to jest po prostu zwykły zbieg okoliczności, a wszelkie komunikaty, które otrzymujemy za pomocą tego urządzenia, to po prostu są zbyt. Chodzi o to, że te komunikaty są, jest to zbyt krótkie, żeby móc je przypisać do sytuacji, w której się znajdujemy, albo wpisać je w kontekst. To jest jedna sprawa. Dwa, że no, przy tak krótkich komunikatach, zwięzłych i tak naprawdę no, możesz tam jedno słowo otrzymać. To z drugiej strony można też bardzo łatwo wpisać te komunikaty w jakikolwiek kontekst. Bo wiesz, bo tutaj nam się albo rozszerza, albo zwęża tutaj pole interpretacji, no albo do totalnego minimum, albo do maksimum. I pytanie, czy masz jakąś odpowiedź dla takich argumentów?
No tak jak wspomniałem tutaj wcześniej, tak? Wykluczamy krótkie tutaj dźwięki i tego typu podobne rzeczy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, w niektórych moich odcinkach pojawiają się konkretne odpowiedzi na konkretne zadane pytania. Zadając pytanie o imię, otrzymywałem odpowiedź w postaci Michał, tak? Nie czekałem długo na odpowiedź, maksymalnie 4 sekundy. Co jest jeszcze szczególne w tych odpowiedziach, które są teoretycznie tutaj, uznajmy, chodzi o te odpowiedzi takie konkretne, tak, te, które mogą podejść pod tutaj zaistnienie zjawiska paranormalnego, że one mają, są głośniejsze niż tak jakby przeskakujące te stacje radiowe, tak, które są normalnymi zakłóceniami. Te odpowiedzi mają o wiele tutaj większe natężenie dźwięku niż ustawione tutaj urządzenie, więc to też jest dosyć ciekawe. Więc tak jak mówię, no, trzeba tutaj odróżnić zakłócenia od potencjalnych odpowiedzi, bo gdyż oczywiście zadajemy sobie pytanie jakiekolwiek i otrzymujemy jakąś inną odpowiedź, tak, w zupełnie innym kontekście, to oczywiście można to wykluczyć, no, ale jeżeli ta odpowiedź jest dosyć długa, tak, jakieś są to dwa słowa, też jeszcze wspomnę tutaj o odcinku ze szpitala, gdy właśnie zadawałem pytania, pojawił się głos mężczyzny, bardzo, bardzo głośny, głośniejszy niż działanie urządzenia, co też było dziwne, tak? pojawił się głos mężczyzny i to dwukrotnie, czyli najpierw coś powiedział. Ja nie wiedziałem dokładnie, co dokładnie powiedział, i zasłoniłem leciutko głośniczek, tak, dłonią. I wtedy jeszcze można go było usłyszeć drugi raz. Czyli mężczyzna na częstotliwości, powiedzmy, ze 101,2 FM na 103,4 powiedział dwa razy. Jak to możliwe, że głos tego samego mężczyzny pojawił się dwa razy w tak dużym zakresie, tak, częstotliwości fal radiowych, i bez żadnych zniekształceń ten głos był? Więc no, tutaj rzeczywiście mieliśmy do czynienia z konkretną odpowiedzią i ktoś rzeczywiście coś chciało się z nami skomunikować. Więc mówię jeszcze raz, zakłócenia łatwo odróżnić, a potencjalne odpowiedzi tutaj, no, nie da się po prostu tutaj tego zaniedbać, to po prostu się słyszy. I jeżeli jest odpowiedź na konkretnie zadane pytanie, no to ewidentnie mamy tutaj do czynienia, prowadzimy rozmowę rzeczywiście z czymś, z kimś, co chce z nami tutaj nawiązać kontakt.
Łukasz, a powiedz, czy znasz jakieś takie przypadki, kiedy właśnie to urządzenie, czyli ten Spirit Box, kiedy ktoś nawiązał jakiś bardziej zaawansowany kontakt z jakimiś istotami? Kontakt, który nie trwałby tam przez jakiś tam bardzo krótki czas, jak 1 czy 2 sekundy, tylko taki kontakt po prostu, powiedzmy, na zasadzie konwersacji.
Oczywiście tutaj wiele zespołów do spraw paranormalnych uzyskiwało tutaj odpowiedzi, a raczej właśnie udało im się uzyskać dłuższą rozmowę pomiędzy daną istotą. Jest dużo tutaj zespołów, na przykład mogę odesłać do takiego słynnego zespołu Ghost Adventures. Oni mają własny program telewizyjny na kanale Travel Channel i no oni tam rzeczywiście w wielu odcinkach udawało im się uzyskiwać dłuższe tutaj rozmowy pomiędzy daną istotą. Jak dobrze pamiętam, miał jeden, właśnie ta istota, z którą się porozumiewałem, miała na imię Adam, i udawało im się naprawdę przeciągnąć tą rozmowę przez 3 minuty, tak? To już no, jest w ogóle coś niesamowitego. No i ten sam głos przez tyle różnych częstotliwości się pojawił, ten sam, tak, zniekształcony w ogóle, bez żadnych zniekształceń, no to tutaj, no naprawdę to było coś niesamowitego. Jak najbardziej każdy tutaj badacz do spraw paranormalnych dąży do takiego typu sytuacji, żeby zawiązać dłuższy kontakt z daną istotą, chociaż jest to, mówię, niezwykle trudne, ale takie przypadki jak najbardziej istnieją.
Thank you. Szanowni Państwo, słuchacie Państwo audycji 80 ze Studia 80, audycja jak zwykle wyjątkowa. Dzisiaj to jest audycja wyjątkowa do sześcianu, ponieważ moim i Państwa gościem jest Łukasz Szałecki. Ku przypomnieniu powiem, że jest to założyciel Polish Paranormal TV, człowiek, który bada samodzielnie pewne zjawiska i który może pochwalić się pewnymi doświadczeniami związanymi właśnie z nimi. Łukasz, powiedz, bo chyba ostatnia sesja, nie wiem, czy jestem do końca na bieżąco z tym, co publikujesz, to była sesja w szpitalu w Legnicy. Powiedz, czy przeprowadzając tą sesję, czułeś, powiedzmy, jakiś taki ładunek energetyczny, który nie byłby zbyt no, przyjemny i zbyt komfortowy. A jeżeli coś takiego czułeś, to dlaczego wobec tego to czułeś? I skąd na przykład się biorą koszmary? O, skąd się biorą koszmary i jakieś takie, powiedzmy, no, obsesje wśród ludzi, którzy starają się dojść do istoty wszechrzeczy i wiesz, odsunąć zupełnie, zlikwidować tą barierę, powiedzmy, pomiędzy światem realnym i światem astralnym.
Bardzo fajnie, że tutaj poruszamy znów temat tego nocnego pobytu w tym szpitalu. Czy coś dokładnie dało się tam wyczuć? No, ogólnie spędziliśmy tam dobre 3-4 godziny i była nas trójka, tak? Bo tutaj potrzebowałem jakby jeszcze dwóch osobnych osób do wykonania tutaj ujęć czy tego typu rzeczy. No i czy dało się coś wyczuć? Rzeczywiście, tak jak mówił to jeden z właśnie z członków ekipy, stwierdził, w szpitalu powietrze było tak naładowane właśnie energetycznie, jakby człowiek to znajdował się po prostu gdzieś w środku kondensatora, tak, dosłownie. Bardzo naładowane. Jeżeli by tam wpaść z jakimkolwiek detektorem pola elektromagnetycznego, na pewno dałoby się tutaj jakieś anomalie tego typu wychwycić. Po tym pobycie czterogodzinnym ja ogólnie czułem takie dosyć lekkie wycieńczenie, tak, jakby coś. Ciężko to opisać słowami. Człowiek miał rumieńce, tak, na twarzy, co też nie wiadomo skąd one pochodziły. Może właśnie wynikały z tego naładowania, tak, ładunkami. Bardzo duże stężenie ładunków tutaj w powietrzu. Nie wiadomo skąd, być może można tutaj to podpiąć pod zjawisko paranormalne, a być może było to po prostu wynikało z samego tutaj środowiska, tak? Wilgotność tego typu rzeczy. A jeżeli chodzi o kwestie koszmarów, tak? Gdyż takie się pojawiają, to jest dosyć istotne i trzeba na nie tutaj zwracać bardzo szczególną uwagę, jeżeli się bada tego typu rzeczy, gdyż po powrocie ze szpitala moim, gdy położyłem się spać, rzeczywiście takowe były. Tutaj było to ich treść, obraz, tak jak dobrze zapamiętałem, ten sen. Tak jakby znów podczas tego koszmaru znów wylądowałem w tym szpitalu i błądziłem po korytarzach tego miejsca dosyć mrocznego, co tutaj jest dosyć bardzo istotne w tego typu treść, tego, jak jest taka treść, tak, snu. Jeżeli wracamy do tego miejsca, które badaliśmy, jest to dosyć groźne, gdyż jest to wstęp do tak zwanego attachment, tak, o którym tutaj być może jeszcze później porozmawiamy. W skrócie attachment wynika z tego, gdyż badając dane miejsce, możemy coś na siebie sprowadzić, tak? Możemy wrócić do domu, który znajduje się tysiące kilometrów od danego miejsca, a sprowadzimy jednak coś na siebie, gdyż... I co to w ogóle może być? No, to może być dana istota, zła energia, różnie to jest, tak? Ogólnie, jeżeli dręczą nas koszmary z danego miejsca, trzeba na to bardzo szczególną uwagę zwracać i też sobie nie zawracać za bardzo tym głowy, po prostu się wyczyścić, tak? Podchodzić do tego leciutko z dystansem, tak? też zastanowić się, gdzie leży problem. Być może trzeba wrócić do tego miejsca. Także tutaj koszmary, ten świat astralny jest bezpośrednio powiązany z tym światem, który jest wokół nas. Tu też nie można tego zaniedbywać. Sny są dosyć ważnym elementem naszego życia. I tutaj jak najbardziej trzeba do tego podchodzić normalnie i nie zaniedbywać tego.
Ja się mogę przyznać, że ja na przykład zacząłem się interesować takimi zjawiskami, oczywiście jako totalny amator, zjawiska typu wychodzenie z ciała i podróże astralne, i zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że człowiek, który tam wyjdzie albo rzekomo wyjdzie ze swojego ciała, no, że on po prostu, no, on, bo wiesz, bo on ma jakiś dostęp do wszechwiedzy. On, powiedzmy, jako duch przeniknie przez ścianę i pójdzie do sąsiada i będzie widział, co sąsiad ogląda wieczorami w komputerze, chociaż sąsiad chyba nie chciałby tego, żeby ktokolwiek wiedział, co on ogląda. I jakoś nie słyszy się o tego typu przypadkach. I pytanie właśnie, jak te duchy funkcjonują? Czy takie duchy, istoty pozaziemskie, znaczy pozaziemskie, istoty pozanaturalne, ponadnaturalne, no mają dostęp do pewnego rodzaju wszechwiedzy i do jakiegoś opisu, powiedzmy, jakiejś idei rzeczywistości. Czy wobec tego powinniśmy się może obawiać, że taki upiór po prostu widzi nas i obserwuje?
Tutaj nie wiadomo, jak jest, tak? Nikt z nas jeszcze nie był po tej, nazwijmy, drugiej stronie. Znaczy, jak ja uważam, tak? Ja nie, tu nie stwierdzam, że to jest tak, ostateczna prawda. Jak ja po prostu sądzę, jak ja to widzę. Myślę, że biorąc pod uwagę te ilości grup do spraw paranormalnych, ilości sytuacji, z którymi miały do czynienia, ilością bytów, istot, z jakimi prowadzono konwersacje, mają rzeczy. Tutaj świadomość w jakimś sensie jest zachowywana, tak, u tych istot. Są one przebiegłe, no i tutaj, czy mają one dostęp do jakiejś takiej większej wszechwiedzy, czy zdają sobie sprawę z, to, czy inaczej, wiedzą, jaki jest ostateczny kształt rzeczywistości, tak? Myślę, że nie do końca, gdyż ja sobie uważam, inaczej sądzę, że ten świat, nazwijmy go ten astralny, on jest taki, leciutko wychodzi poza inne wymiary. Jako że też interesuje się kosmologią, uznaję tutaj teorię wielowymiarową, tak, że nasz wszechświat jest jakby tworem wielowymiarowym. Czyli tutaj zachęcam do zaczytania artykułu na temat M-teorii, czy tam teorii strun, tak, że tak naprawdę żyjemy w trzywymiarowym świecie, tak, ale świat mikro, ten mikro, tak, czyli atomowy, a jeszcze inaczej ten elementarny, tak, na skali długości Plancka posiada 11 wymiarów, tak, gdzie tutaj wszystko składa się z drgających ministrun, ale tutaj nie chcę za bardzo rozwijać się o kosmologii, ale co chcę tutaj jakby pod to podpiąć, że rzeczywistość składa się z pewnych segmentów i wymiary są tego odzwierciedleniem, tak? I uważam, że jeżeli takie istoty utkną w tym wymiarze, to po prostu widzą nasz wymiar z zupełnie troszeczkę innej perspektywy, ale są one względem siebie w jakiś sposób symetralne, tak? Że tutaj nie różnią się wizualnie, czy inaczej pewnym kształtem względem siebie za bardzo się nie różnią, tak? Ale zasady tam panujące są troszeczkę inne. Czyli mogą przez siebie tutaj przenikać, ale tutaj zasady działania są inne. Znaczy, o co chodzi o tych zasadach? Na przykład, przypuśćmy, że dana istota okupuje ten wymiar, przypuśćmy, nazwijmy go astralny, tak? To czego nie może, co możemy stwierdzić? My nie zauważymy takiej istoty, tak? Światło nie przechodzi, tak? Fotony nie przechodzą. Ale co przechodzi? Grawitacja, tak? Taka istota może sobie przesuwać dany obiekt w naszym wymiarze, tak? Może rzucać lub nawet wydawać jakieś dźwięki, tak? Czyli tutaj są tak zwane, jakby nazwijmy to, dane przeskoki, tak? Czyli w postaci dźwięków, grawitacji. Wizualnie też, tak? Tylko że nie cały czas, tak? Gdyby te przeskoki pojawiają się jakby takie. Są to taka brama, która otwiera się przez jakiś czas i zamyka. Otwiera się i zamyka, i te istoty mogą to wykorzystać. Ja tak to widzę, tak? Że te wymiary, ten astralny i nasz, one ze sobą są powiązane, ale nie są jakby. Tunel między nimi nie jest cały czas otwarty, tak? Pojawia się i znika. Także jeżeli tutaj jakakolwiek jest interakcja takich istot, to ona jest czasowa i nie jest też w pełnym tutaj zakresie.
No, bo wiesz, jaka jest tutaj moja wątpliwość? Jedna wątpliwość jest taka, że ja przykładowo, gdybym sobie umarł i zostałbym pochowany, powiedzmy, na cmentarzu, to bym tam jako duch długo na tym cmentarzu no, nie chciał siedzieć, bo co jest ciekawego na cmentarzu? Raz, że będąc bytem astralnym, możesz sobie polecieć przykładowo w kosmos. Po prostu ten kosmos możesz cały zwiedzić, możesz sobie polecieć na jakąkolwiek planetę, którą chcesz. A nawet będąc tutaj, wiesz co, na Ziemi możesz sobie, wiesz, polecieć na przykład Strefa 51, Strefa Tajemnic, strefa, która dalej pozostaje pewną zagadką dla wielu badaczy. I zobacz, jaka tutaj się otwiera paleta możliwości, jeżeli chodzi o te duchy. Możesz polecieć do wnętrza Ziemi, sprawdzić, czy ta Ziemia może nie jest, czy tam nie ma jakiegoś wewnętrznego świata, o którym pisał Juliusz Verne w książce Podróż do wnętrza Ziemi. Jest tyle naprawdę możliwości, i no te byty astralne mają, no mogą robić rzeczy, o których by się tutaj żadnemu śmiertelnikowi ograniczonemu ciałem nie śniło. A oni sobie wtedy siedzą na cmentarzu. Nie wiem, wiesz co, może to towarzystwo jest takie po prostu tak dobre, że cóż, że po prostu mają jakiś tutaj rodzaj, wiesz co, duchowej wódki i sobie ją tam piją. Nie wiem, jak to, bo chodzi o to, że ta wasza pierwsza sesja, którą przeprowadziłeś, ona była na cmentarzu robiona. I pytanie, dlaczego w nocy i dlaczego na cmentarzu? Czy to ci się nie wydaje trochę takie, powiedzmy, no zabawne, że już na takim poziomie, poziomie tylu możliwości, no musi być spełniony warunek nocy i warunek, no, tego, żeby było ciemno i strasznie, tak jak w horrorze.
No tutaj wspomniałeś o tej palecie możliwości, ale musimy tutaj wiedzieć jedno, odróżnić, znaczy byty astralne i te istoty nadprzyrodzone. Nie wiem, czy to ogólnie można jakoś też łączyć. Ciężko mi tutaj to pojąć troszeczkę umysłem, ale jeżeli chodzi o te istoty, tak? Przypuśćmy, że mają taką możliwość podróżowania, tak? Rzeczywiście. I dlaczego tego nie robią? Tu musimy uwzględnić, że tak czy siak, znajdując się w tym innym wymiarze, jak mówiłem, one są symetralne, zgadzam się, więc są te prawa są rzeczywiście podobne, tak? Więc tu chodzi głównie o energię. Dlaczego tutaj duchy okupują domy głównie, tak? Czy te zjawiska dzieją się w domach, czy tam rzeczywiście pozostają w innym miejscu? Tu chodzi o pozyskiwanie energii, ogólnie tak, ta teoria tak brzmi, tak? Ogólnie jest tak to przyjmowane w tym środowisku badaczy do spraw paranormalnych, że te istoty muszą jednak znajdować się wśród ludzi, żeby pozyskiwać z nich tą energię, tak? W postaci czego? Energia może być w postaci ciepła, tak? Czy czegokolwiek. Nie jestem w stanie stwierdzić o dokładnie jaką formę energii tutaj chodzi, ale teoretycznie miałoby to sens, jako rzeczywiście takie. No, ja uważam, że ma to jakieś ręce i nogi, tak? Wszystko w przyrodzie, tak, podlega drugiej zasadzie termodynamiki, czyli tak zwanej entropii, tak, że wszystko tutaj podlega tutaj coraz większemu nieuporządkowaniu, a straty zawsze są, gdziekolwiek by one nie występowały. Zawsze są jakieś straty energii, ciepła czy czegokolwiek. A jeżeli chodzi o ten cmentarz, dlaczego tam, no mówię, to jest to miejsce, do którego trzeba oczywiście z szacunkiem podchodzić, no ale gdzie tutaj jednak jest to miejsce spoczynku wielu osób i może się nam zdawać, że one zaznały spokoju, chociaż ta moja pierwsza sesja pokazała, że jednak dalej w tamtym miejscu jednak występują jeszcze jakiekolwiek zjawiska, tak? A dlaczego w nocy? No wiadomo, no jeżeli bym tam poszedł w dzień, znaczy jeżeli chodzi o cmentarz, to wiadomo, podczas normalnego trybu dziennego znajdują się tam ludzie, przychodzą tam, więc trochę nie wyglądałoby to za ciekawe, gdybym nagle odpalił SB7, zaczął zadawać pytania. Wyglądałoby to co najmniej dziwnie, tak? A drugi aspekt, no to wiadomo, wszystkie takie typu lokacje, no najlepiej nagrywać w nocy, ponieważ dodaje to klimatu, tak? Jest to też forma takiego troszeczkę dodania takiego klimaciku, tak? I tego typu rzeczy. Tak samo w szpitalu odcinek, no, był kręcony w nocy, no, ponieważ wtedy dodaje się ta atmosfera, tak? Za dnia, no to nie wygląda po prostu to ciekawie i nie dodaje to takiej grozy, tak, mroku, jaki powinien tutaj być podczas badania tego typu rzeczy. Więc to jest po prostu, no oczywiście ten kontakt można nawiązać za dnia, co ja nie mówię, że to tylko w nocy występuje, tak? Po prostu jest to robione, kręcone w nocy, gdyż, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba tutaj wygenerować klimat do danego odcinka.
Witamy po krótkiej przerwie witamy ponownie. Rozmawiamy dzisiaj o duchach, zjawiskach paranormalnych. Łukasz, powiedz, jakie są typy duchów, które znasz i czym się one różnią od siebie? I czy wszystkie zjawy, wszystkie widziadła, które się pojawiają, są tak naprawdę duszami zmarłych? Czy może dusze zmarłych mają jakieś tam inne przeznaczenie? Idą po prostu gdzieś, do Hadesu, do Szeolu, do otchłani.
No tutaj koncepcji jest wiele, tak? Dokąd trafia nasza dusza, inaczej może koncepcji związanych z wiarą, tak to nazwę, tak? Mamy tutaj wiele wierzeń, tak? Na świecie, wiele wiar. Ale jeżeli podchodzić do tego stricte racjonalnie, tak? Jeżeli chodzi o te typy istot, to wyróżniamy tutaj, są duże, jest tutaj ogólnie, można o tym rozmawiać, ale tak generalnie, no to mamy tutaj, możemy mieć do czynienia ze zwykłym duchem, tak, czyli tutaj łagodnym, czyli mamy tutaj dane nawiedzenie, ale nie występuje tutaj agresywna forma manifestacji w postaci poruszających się przedmiotów czy lewitujących przedmiotów. Wyróżniamy też poltergeisty, które są takim typem ducha, który nawiedzając dane miejsce powoduje spustoszenie, tak? Czyli meble zostają przesuwane, przedmioty latają zazwyczaj w kierunku osób, tak? Te przedmioty zostają, jakby można to powiedzieć, rzucone, tak? Czyli dany przedmiot zostaje podnoszony, tak? Przez tą siłę i celem jest po prostu zadanie bólu, tak? Danej osobie, czy spowodowanie jak największych zniszczeń w domu. Czy takie poltergeisty są, jakby można powiedzieć, powiązane z człowiekiem, tak? Czy są to zupełnie inne istoty? No wiele grup do spraw paranormalnych badało lokacje nawiedzonych, które były nawiedzone przez poltergeisty. Dawało mi się nawiązać kontakt, czy tam przy użyciu dyktafonu, czy spirit boxa, i rzeczywiście odpowiedzi uzyskiwane miały tutaj, że tak powiem, nazwijmy charakter ludzki, tak, czy głos ludzki. Więc poltergeisty są to agresywne duchy, tak, i takie się po prostu nazywa, które w jakiś sposób za życia czy były, no, myślę, że nie wiem do końca, jak to jest, że taki poltergeist po prostu wyładowuje swoją frustrację nawiedzając dane miejsce. Czy po prostu ze względu, że taki duch uświadamia sobie, że już jest martwy, tak, i utknął tutaj w tym danym, powiedzmy, środowisku, z którego nie ma ucieczki i utknął na wieczność i wyładowuje tą frustrację, czy jest to zupełnie cokolwiek innego, tak? No i wiadomo, też występują przypadki jeszcze bardziej agresywnych tutaj duchów, może istot już podejdźmy, tak? W naszym tutaj wierzeniach tutaj chrześcijańskich, tak? Może mieć do czynienia z demonem i na zachodzie również, czy tam gdziekolwiek, jakiekolwiek grupy do spraw paranormalnych mają do czynienia z demonem, to już jest rzeczywiście poważna sprawa i co przestrzega się, co najważniejsze, nie można tutaj prowokować tego typu istot, gdyż czas, w jakim one działają dla naszego czasu, one mają swój czas, tak? One mogą uderzyć za rok, za dwa, nie muszą uderzyć dzisiaj podczas sesji, którą my wykonujemy. Uderzą też w najsłabszy punkt, będą grać na naszych emocjach, na naszych najgłębszych emocjach. Tu trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, że mamy do czynienia z tego typu istotami. Kiedy można wiedzieć, że mamy do czynienia? No ciężko stwierdzić. Zazwyczaj tam jak można tam sobie posprawdzać wszelkie relacje, taka istota nie przedstawia się imieniem albo mimikuje nas, czyli inaczej podkłada głos nasz lub naszego znajomego lub osoby, którą znamy, i na przykład taki głos pojawia się z SB7, tak? Więc tu możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z dosyć potężną istotą i tu trzeba dosyć uważać na to. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o typy. No a gdzie, jak kończą, no to nie wiem, to zależy, jak to podejdziemy w koncepcji jakiej wiary, tak? Ja nie wiem, ja po prostu tutaj odsyłam, znaczy lepiej to odesłać do koncepcji wiary. Ja tylko mogę się wypowiedzieć na temat, jak ja widzę to, jeżeli chodzi o dany typ istot i jaki jest typ ich zachowania i jak mogą na nas wpłynąć.
No dobra, a zróbmy teraz taki eksperyment, bo dosyć istotne, przynajmniej dla mnie, jest spojrzenie na zagadnienie kontaktu z duchami z perspektywy też historycznej. Ja osobiście uznaję Biblię za księgę historyczną i księgę, która bardzo rzetelnie przedstawia pewne fakty i pewne wydarzenia, które działy się zarówno na świecie, jak i potem koncentrując się na historii narodu żydowskiego, narodu izraelskiego. I wtedy, kiedy sobie weźmiesz Biblię i otworzysz sobie pierwszą księgę Samuela na rozdziale 28, to jest tam taki pewien opis. To jest opis, powiedzmy, seansu króla izraelskiego Saula u pewnej czarownicy z miejscowości, która się nazywała Endor.
Łukasz, pozwól, że posłuchamy sobie tej historii i miałbym do ciebie taką prośbę. Czy mógłbyś powiedzieć, jak sytuacja ma się tutaj z twojej perspektywy i jak ty mógłbyś spojrzeć na historię Saula i przebieg jego spotkania z czarownicą z Endor?
Audycja 80.
Pierwsza księga Samuela, rozdział 28. W tym czasie zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wyprawę wojenną z Izraelem. I rzekł Akisz do Dawida: Wiesz zapewne, że musisz wyruszyć, ty i twoi wojownicy, ze mną w moim chówcu. A Dawid odpowiedział Akiszowi: Dobrze, sam się przekonasz, czego dokona twój sługa. Więc Akisz rzekł do Dawida: Dlatego mianuję cię moim stróżem przybocznym na cały czas. Samuel już umarł i cały lud izraelski odbył po nim żałobę i pochowali go w Ramie, rodzinnym jego mieście. Saul zaś usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Zebrali się tedy Filistyńczycy i wkroczywszy rozłożyli się obozem w Szunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa. A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: Jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: Powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego: Wiesz przecie, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? I przysiągł jej Saul na Pana, mówiąc: Jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Rzekła kobieta: Kogo mam ci wywołać? I rzekł: Samuela mi wywołaj. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula: Dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. I rzekł do niej król: Nie bój się, lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: Widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. I rzekł do niej: Jaki wygląd jej? I rzekła: Starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. i poznał Saul, że to Samuel, i pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. Samuel zaś rzekł do Saula: czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł: jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. I rzekł Samuel: dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi, ponieważ nie usłuchałeś głosu pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. Nadto wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków i jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. Również i obóz izraelski wyda Pan w ręce Filistyńczyków. I zaraz padł Saul jak długi na ziemię, gdyż przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Opadł też zupełnie z sił, gdyż już cały dzień i całą noc nic nie jadł. A gdy ta kobieta przystąpiła do Saula i ujrzała, że jest bardzo wstrząśnięty, rzekła do niego: oto twoja służebnica usłuchała twojego głosu. Naraziłam swoje życie i usłuchałam twoich słów, które powiedziałeś do mnie. Teraz więc i ty usłuchaj głosu twojej służebnicy. Położę przed tobą kromkę chleba i jedz, abyś miał siłę, gdy wyruszysz w drogę. Nie chciał jednak, mówiąc: nie będę jadł. Lecz gdy napierali na niego słudzy, a także ta kobieta, usłuchał ich, wstał z ziemi i usiadł na posłaniu. A owa kobieta miała w domu karmne ciele, szybko je więc zarżnęła i wziąwszy mąki, zarobiła ciasto i upiekła z niego placki. Potem przyniosła to przed Saula i przed jego sługi, a gdy się posilili, wstali jeszcze tej samej nocy wyruszyli.
Przepowiednia Samuela się o tyle sprawdziła, o tyle, że król Saul w trakcie bitwy popełnił samobójstwo i jego synowie także tam zginęli. Łukasz, moje pytanie jest takie, czy to nie mógł być na przykład demon, który się podszył pod Samuela i który po prostu przepowiedział coś, co sam planował?
No tak, wszelkie tego typu próby inicjowania kontaktu z drugą stroną, jaką tutaj wykonał Saul, kończą się źle, jeżeli próbujemy to zrobić, próbujemy uzyskać tu jakieś cele, własne korzyści, tak, w tym wszystkim. Nie, nie próbujemy tutaj prosić, nie inicjujemy kontaktu w celu rozmowy, zwykłej rozmowy, ale w celu uzyskania konkretnej tutaj akcji i pomocy ze strony drugiej strony. Jest to zabronione, to tego typu rzeczy to skończą się tragicznie zazwyczaj dla osoby inicjującej. No i co jest tutaj ciekawe, to ta postać, tak, która się wyłoniła i przypominała Samuela, być może był to duch, a był to anioł śmierci, Samael, imię demona, tak? Który, no jak wiemy, Samuel, Samael, brzmią te nazwy bardzo podobnie. A ten anioł śmierci zazwyczaj przybiera postać kobiety, tak? Ale być może, żeby zwieść Saula, przybrał tutaj jakby wygląd, tak? Samuela, żeby zwieść tutaj go podczas właśnie tej całej sytuacji, podczas tego spotkania.
Szanowni Państwo, to jest audycja 80 ze Studia 80. Audycja, która się zbliża pomału do końca, ale nie przejmujcie się, bo w ramach niespodzianki i w ramach pewnego bonusu zaplanowaliśmy dwie części naszych rozważań. Także wrócimy, no nie wiem kiedy, może wrócimy w następnym odcinku, może wrócimy za dwa odcinki, ale na pewno ten temat będzie kontynuowany niebawem, bo z mojej perspektywy wydaje się on bardzo interesujący, ale i też przeszywający, a mówiąc biblijnie, potrafi on wprawić w drżenie wszystkie członki. Proszę Państwa, wspierajcie enklawę, przewiduję tutaj niespodzianki dla wszystkich tych, którzy będą tak hojni i tak dobroduszni, żeby wesprzeć audycję 80 i zostać sponsorem tego oto programu. Jeżeli uważacie, że jest on przydatny, to zapraszam serdecznie do tego, żeby wspierać. Moim gościem był Łukasz Szałecki. Do usłyszenia, Łukasz.
Do usłyszenia niebawem.
A mówił Remigiusz Knapik jako prowadzący. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli tej nocy
koszmarów.